Jędrzej, mamy do Ciebie prośbę. Opisz nam swój normalny dzień.
Wstanę, potem się pewnie umyję, potem zjem jakieś śniadanie. Idę do sklepu po bułki? Nie, a już jadłem śniadanie. To może wcześniej idę. Jestem sobie sam pracodawcą, znaczy tam mam swobodny zawód, siedzę przy komputerze i tłumaczę.
Jaki język tłumaczysz?
A to jest śmiesznie, dlatego że ja nie jestem wyspecjalizowany językowo, tylko tematycznie. Ja jestem tłumaczem zajmującym się lotnictwem. Ciekawe dlaczego. W związku z tym na polski to ja tłumaczę z wielu języków, a no, z polskiego to na angielski, no bo to jest język handlowy świata, taki uniwersalny.
Skoro mówimy o lotnictwie, wiem, że ty jesteś mocno związany z nim. Opowiedz, jak wygląda twoja przygoda i twoje życie razem z lotnictwem.
Ja się po prostu urodziłem na lotnisku. A nawet jeżeli nie urodziłem, to na pewno się wychowałem. Ojciec jest związany z lotnictwem przez całe życie. Ja od małego, w związku z tym odwiedzaliśmy go na lotnisku z mamusią. Mam takie ładne zdjęcie, jak tam sobie na leżaczku leżę przy tych samolotach rozmaitych. No i jakoś tak. Od małego w związku z tym mnie to w sposób naturalny ciągnęło. Jak jest człowiek mały, to skleja modele, takie jaskółki latające i plastikowe redukcyjne. Potem bardzo wcześnie, kiedy tylko się dało, w wieku 16 lat zacząłem skakać na spadochronach. Prawie 1000 skoków zrobiłem. A potem nam się ustrój zmienił i z dnia na dzień okazało się, że to za drogie jest to skakanie dla biednego studenta. Ale tak szczęśliwie się złożyło, że wtedy akurat zaczęły się paralotnie. Ten sport się pojawił u nas, zaczął się pojawiać coraz intensywniej, a ja mając duże doświadczenie, paralotnie są pokrewne ze spadochronami. Było bardzo łatwo się tutaj przesiąść i też w związku z tym od razu dobre wyniki, byłem takim znanym w towarzystwie. Zostałem instruktorem dość szybko. No i równie szybko poczułem się za mocno, jak na swoje możliwości i zrobiłem sobie krzywdę. Znaczy miałem wypadek, który wynikał z lekceważenia pogody. Usiadłem na wózku od tamtej pory. Ale wiedziałem od razu, że jest fizyczna możliwość latania, że techniczna, że to nie jest problem. Tylko miałem taki kłopot, no myślałem sobie, że narozrabiałem, nie umiałem docenić tego szczęścia latającego, sam zrobiłem sobie ten wypadek, no to może ja już rzeczywiście nie będę teraz latał, no bo teraz to moje latanie wymagałoby dużej pomocy ze strony innych, to tak nie bardzo miałem ochotę jakoś prosić ich koledzy, pomóżcie mi polatać. Byłem głupi, narozrabiałem, jeszcze chciałoby mi się polatać. I najlepszy dowcip polegał na tym, że ci moi koledzy jednocześnie myśleli, no kurde, no fajny chłop, no trzeba by mu dać polatać, bo technicznie to się da zrobić, no ale to tak głupio do niego podejść, bo jeszcze może się obrazi, bo może mu krzywdę zrobimy, bo może coś tam. I tak przez rok albo dwa chodziliśmy tak, obokiwaliśmy się z daleka, co z tym zrobić. No tak się złożyło. Zaprosili mnie, byłem sędzią głównym na Mistrzostwach Polski, bo chcieli mi zrobić taką przyjemność, żebym był bliżej latania. No i bardzo szczęśliwie to się stało, dlatego że ja tak sobie myślałem, no gdybym nie mógł latać, no to pewnie bym się zajął czymś innym, żaglówkami, nurkowaniem, z wiele możliwości związania się z przestrzenią, nawet kiedy człowiek jest niepełnosprawny, ale to jednak nie jest ten sam stopień wolności, co w lataniu.
Powiedz mi, a co ci dał taki powrót do sportu?
To było takie bardzo symboliczne potwierdzenie zakończonego z sukcesem procesu rehabilitacji. Ja po swoim wypadku przetułałem się ponad pół roku, leżałem w szpitalach. I kiedy później wróciłem do życia, no to też jeszcze, no to tak to zawsze trwa, zanim się życie zorganizuje, nie wiem, rok czy tam ileś.
Takie latanie na paralotniach, czy to jest bardzo drogi sport?
To jest najtańszy ze sportów lotniczych. Jeżeli to porównać z czymkolwiek, nie wiem, z rowerem dobrym, z nartami przyzwoitymi, z takimi sportami popularnymi, to są, myślę, porównywalne pieniądze.
Następne moje pytanie odnosi się szybownictwa. Wiem, że przygoda z nim twoja się dopiero rozpoczyna.
Ona się rozpoczęła już rok temu i ja w tej chwili jestem zaawansowanym pilotem z całą gębą. Mam licencję państwową, zdane wszystkie egzaminy. Nalatane już ponad, no tam nie wiem, 60 godzin chyba ponad, także już jestem pilotem całą gębą. Po kilku latach, kiedy w Polsce no już osiągnąłem taką, ogarnąłem całe to latanie w niepełnosprawnej postaci na płaskim, za wyciągarką, w takich bezpiecznych w miarę warunkach. Pojechałem, koledzy mnie oczywiście też namówili na mistrzostwa, które są rozgrywane w Alpach, to znaczy w różnych miejscach wtedy były w Alpach włoskich. I po prostu nie miałem ze szczęścia, bo to możecie sobie tylko wyobrazić, co to znaczy dla niepełnosprawnej osoby, która ma problem zejść z asfaltu, kiedy nagle 6 godzin może spędzić wśród skał i śniegów. To po prostu jest szczęście maksymalne, jakie taki niepełnosprawny, biedny, kulawy może sobie znaleźć, więc To takie ukoronowanie tej wolności, którą paralotnia mi daje.
Jak reagują na Ciebie organizatorzy? Wiem, że czasami mieliście różne niespodzianki, jak oni nie wiedzieli, że jesteś osobą na wózku.
Jest to dość niezwykłe i nieczęsto spotykane, że kula wylata, a co dopiero, żeby jeszcze startował na takich dużych międzynarodowych zawodach. I miałem takie zjawisko, że na przykład w ogóle nie zostałem niedopuszczony do startu w zawodach. To było we Francji, a Francuzi mają specjalny taki wydział jakby w swoim aeroklubie do szkolenia osób niepełnosprawnych i wydawało mi się, że to jest najbardziej otwarty kraj, a tu się okazało, że jednak nie. Podobna historia była na Mistrzostwach Mołdawii, pojechaliśmy kiedyś, gdzie dla miejscowych tych gospodarzy to szok był jeszcze większy, dlatego że Mołdawia jest na takim etapie rozwoju, jak myśmy byli w latach początek 90., koniec 80., co w naszym temacie manifestuje się w ten sposób, że tam nie ma kulawych na ulicach. I teraz możecie sobie wyobrazić, jakie to było dla nich szok kulturowy, kiedy przyjechał jakiś kulawy, już nie dość, że Pal 6 przyjechał z obcego kraju, z daleka, sam i jeszcze w dodatku chce latać na zawodach. Mieli z tym spory problem, widać było po twarzach, no, bo znowu ta sama historia, formalnie wszystko jest w porządku, mam wszystkie papiery, dokumenty, rankingi uprawniające mnie do startu w zawodach, no ale jak tu się zmieścić w głowie, że kulawy ma startować w zawodach? Wpisowo już płacone, no to oni, no tak, tak, oczywiście przyjmujemy cię, ale było widać, że mają problem i przez pierwsze dwa dni to było tak, wiesz, no dalibyśmy ci wystartować, ale wiesz, te warunki są tutaj takie specyficzne, takie nie tego, to może ty lepiej jeszcze posiedź i popatrz sobie, jak tutaj koledzy latają, żeby coś nie tego. No i niby wszystko jest fajnie, ale latać nie mogę i po dwóch dniach wziąłem ich sobie wieczorem na poważną rozmowę. Mówię, chłopaki, no jak ja mam wam udowodnić, że potrafię latać, jak wy mi nie dacie latać? I następnego dnia dali mi wystartować. Tą trasę tak się wyznacza, że na miejscu dolatuje powiedzmy 1/3 startujących, a reszta gdzieś tam pada po drodze, bo nie doleciała. No i teraz możecie sobie wyobrazić, jak bezlitośnie pogłębiłem im ten stan zdziwienia, kiedy no, tam było nas chyba 50 startujących, na mecie wylądowało 12 i wśród nich byłem ja. Więc jak wracaliśmy z tej mety autobusem, no to już na rękach mnie wnosili do hotelu i do końca zawodów mnie przepraszali codziennie i do dzisiaj jestem tam mile widziany. No, przymusowo im trochę horyzonty poszerzyłem.
Jędrzej, dziękujemy Tobie pięknie za rozmowę. Powiedz jeszcze, czego się życzy człowiekowi powietrza?
Tyle samolądowań, ile startów. Oczywiście po to, żeby katastrofy nie było.